Sensacje XX wieku w Radiu Z.
Przygotowania ruszyły pełną parą, ale zebranie ekwipunku i pojazdów potrzebnych do wykonania akcji nie było sprawą prostą, pomimo glejtu podpisanego przez Führera. We wrześniu 1944 roku w Niemczech, pustoszonych przez alianckie bombowce, trudno było uzyskać dodatkowy przydział. Skorzeny postanowił więc wykorzystać czas, jaki musiał minąć, zanim jego oddział zgromadzi niezbędny ekwipunek i pojechał do Budapesztu, aby rozejrzeć się osobiście na miejscu przyszłej akcji. Przybywał tam pod pseudonimem dr Wolf i zamieszkał w willi węgierskiego faszysty, gotowego udzielić niemieckim komandosom najdalej idącej pomocy. Tego samego wieczora Skorzeny zyskał wiele ciekawych informacji.
Doktorze Wolf, muszę panu przekazać kilka najnowszych wiadomości, choć zastrzegam się, nie znam celu pańskiej misji. Sądzę jednak, że informacje te będą panu przydatne. Dotyczą Miklosza Miki Hortiego, którego tak nazywamy, aby nie mylić z admirałem, jego ojcem. Rozpoczął tajne negocjacje z wysłannikami Tito, przez którego chce dotrzeć do Rosjan.
Proszę mi powiedzieć coś więcej o tej rodzinie.
Jeden z dwóch synów admirała, starszy, Isztwan, lotnik, zginął w samolocie 2 lata temu, ale nie bardzo wiadomo gdzie. Według jednej wersji stało się to na froncie wschodnim, według innej tutaj, na Węgrzech, w wypadku lotniczym. Od tego czasu ojciec przelał wszystkie uczucia na młodszego, znanego dotychczas jedynie z orgii, jakie wyprawiał na wyspie Małgorzaty. Ostatnio zabrał się do polityki.
Dlaczego starają się wykorzystać pośrednictwo Tity? Przecież to komunista, ich najgorszy wróg. Czy nie mogą podjąć bezpośrednich negocjacji z Rosjanami?
Jego gospodarz nie umiał odpowiedzieć na to pytanie. W tamtym czasie mało kto orientował się w szalonym tempie wydarzeń na Węgrzech, które przypominało libretto operetek. Gdy admirał Horthy podjął decyzję o zerwaniu z Hitlerem, Rosjanie byli pierwsi, którzy się o tym dowiedzieli od swoich szpiegów. Natychmiast przysłali do Budapesztu pułkownika Makarowa. Nie jest pewne, czy było to jego prawdziwe nazwisko, czy tylko pseudonim. On dostarczył admirałowi 2 listy pełne wspaniałych obietnic. Admirał wysłał do Moskwy swojego przedstawiciela, marszałka Frago, aby negocjować warunki kapitulacji wojsk węgierskich. Marszałek, były atasze wojskowy w Moskwie, zaproponował Rosjanom udział wojsk brytyjskich i amerykańskich w okupacji Węgier, natychmiastowe zaprzestanie działań wojennych, niezakłócony odwrót wojsk niemieckich z Węgier. Rosjanie słuchali z zainteresowaniem propozycji i zapytali marszałka o pisemne upoważnienie do reprezentowania admirała Hortiego. Nie miał takich upoważnień. Rosjanie odmówili więc prowadzenia rokowań i udali, że nic nie wiedzą o obietnicach zawartych w listach pułkownika Makarowa. Horthy uznał, że przeszkody w rozwiązaniu głównego problemu są następstwem jego przeoczenia, jakim było wysłanie marszałka Frago bez pisemnych pełnomocnictw, i nakazał znajomemu malarzowi impresjoniście, aby ten dowiózł dokumenty do Moskwy. Zapewne kierował się przekonaniem, że nikt nie będzie podejrzewał artysty o przewożenie tajnych papierów. Czas mijał. Rosjanie nie mieli zamiaru potwierdzić wcześniejszych zobowiązań. Nadzieja na rozstrzygnięcie losu dziesiątek tysięcy węgierskich żołnierzy oddalała się coraz bardziej. Zapewne z tego powodu Miklosz Miki Horthy, syn dyktatora, uznał, że warto skorzystać z pośrednictwa jugosłowiańskiego komunisty. Kilka dni po tej rozmowie Skorzeny, który wciąż w cywilnym przebraniu krążył po Budapeszcie i najchętniej przebywał w zamku, gdzie obok apartamentów admirała Hortiego urzędował niemiecki ambasador, dowiedział się, że według ostatnich ustaleń wywiadu niemieckiego spotkanie Miklosza Miki Hortiego z jugosłowiańskim wysłannikiem odbędzie się 15 października w willi na przedmieściu Budapesztu. Obiekt był bardzo trudny. Niemcy wiedzieli, że syn regenta porusza się z silną eskortą. Jakakolwiek próba wdarcia się do domu, gdzie odbywały się negocjacje, mogła doprowadzić do strzelaniny, której wynik był trudny do przewidzenia. Okazało się jednak, że dom nie był strzeżony i w przeddzień akcji dwaj niemieccy agenci weszli tam i ukryli się na piętrze. Czekali, aż przybędzie syn dyktatora. Niedzielny poranek 15 października 1944 roku był ciepły i słoneczny. Skorzeny w cywilnym ubraniu podjechał samochodem do podmiejskiej willi, gdzie według doniesień wywiadu młody Horthy miał spotkać się z wysłannikami marszałka Tito. Na ulicy przed budynkiem stała wojskowa ciężarówka ze skrzynią zakrytą brezentem i osobowy samochód należący zapewnie do Hortiego. Skorzeny wyminął ich i zatrzymał się przy krawężniku. Podniósł maskę, udając, że jego samochód zepsuł się. Grzebiąc w silniku, uważnie obserwował teren. Przez szparę w plan DC ciężarówki dostrzegł węgierskiego oficera z pistoletem maszynowym i kilku żołnierzy. Dwaj inni przechadzali się ulicą, odwracając co chwilę głowy w stronę domu. Kilkadziesiąt metrów dalej, na ławce po drugiej stronie ulicy, siedziało dwóch cywilów. To już byli SS-mani z Korzennego w cywilnych ubraniach. Pozostali żołnierze w mundurach i gotowi do akcji czekali w ciężarówkach w bocznej uliczce. Minęła 10:10, gdy zza rogu wyszli agenci niemieckiej służby bezpieczeństwa. Zmierzali w stronę wejścia do willi. Ludzie z obstawy Hortiego byli czujni. Gdy tylko Niemcy zbliżyli się, ci unieśli karabiny. Nie zdążyli jednak wezwać do zatrzymania, gdy któryś z mężczyzn wyciągnął z kieszeni pistolet, ale węgierska obstawa była szybsza. Jeden z agentów trafiony w brzuch osunął się po schodach i upadł na chodnik. Drugi zdołał dopaść do wejścia i skryć się w sieni. Węgrzy zwrócili wówczas uwagę na Skorzennego i zaczęli strzelać w jego stronę. Samochód, za którym się ukrył, dziurawiony pociskami trafiającymi bezpośrednio lub rykoszetującymi od ściany chodnika, mógł w każdej chwili stanąć w płomieniach. Strzały zaalarmowały jednak komandosów Skorzennego, którzy ruszyli na pomoc. Nadbiegali z kilku stron. Żołnierze węgierscy, bojąc się okrążenia, zeskoczyli z ciężarówki i ostrzeliwując się, pobiegli do sieni budynku naprzeciw willi, o którą trwała walka. Niewiele już mogli zdziałać, gdyż SS-mani dysponowali znacznie większą siłą ognia. Dwaj z nich ustawili na trójnogu karabin maszynowy MG-42 i strzelając długimi seriami zmusili Węgrów do przerwania ognia, a wybuchy granatów spowodowały runięcie portalu i zatarasowanie sieni. Strzelanina ustała. Skorzeny, wykorzystując ten moment, oderwał się od samochodu i wbiegł do budynku, w którym przebywał Horthy. Na schodach grupa agentów ściągała na dół syna regenta, jego towarzysza Bornemisze i dwóch Jugosłowian. W korytarzu Niemcy rozłożyli dywan, skrępowali Hortiego sznurem od okiennych zasłon i zwinęli w ciasny rulon. Więzień wkrótce przestał się rzucać, być może zemdlał z braku powietrza i spokojnie dał się wynieść do ciężarówki, która podjechała pod drzwi willi. Skorzeny krzyknął do kierowcy.
Na lotnisko! Jadę za wami!
Sam wskoczył do ciężarówki, której kierowca nacisnął gaz i ruszyli za samochodem z Hortim. Po kilkudziesięciu minutach dojechali do lotniska, gdzie z daleka dostrzegł ciężarówkę. Żołnierze wynosili dywan, w którym zawinięty był Horthy, i wrzucili do kabiny samolotu U-52-3M, który natychmiast wyjechał na pas startowy i wzbił się w powietrze. Skorzeny osłonił dłonią oczy, wypatrując, jak samolot zatoczył koło nad lotniskiem i wziął kurs na zachód. Rozpoczynał się ostatni akt jego rozgrywki z regentem. Nie potrafił przewidzieć reakcji admirała Hortiego, ale nie sądził, aby ten człowiek, który utracił już jednego syna, zechciał narażać życie drugiego. Mickey Horthy był dla Niemców nadzwyczaj cennym zakładnikiem. Skorzeny wykonał jedno zadanie. Przed nim było drugie – opanowanie budapeszteńskiego zamku i aresztowanie admirała Hortiego, aby nie dopuścić do zawarcia pokoju między Węgrami i Związkiem Radzieckim. Oddział Skorzenego przygotowywał się do ataku, który miał nastąpić 16 października o świcie.
Sensacje XX wieku w Radiu Z.